Na tym miejscu każdy jeden z nas, który się znajduje, jest naprawdę wdzięczny dla naszego żywego, świętego Boga. Jeżeli byśmy tak króciutko spoglądnęli w historię Bożego planu zbawienia, to zauważymy, że Boża miłość i Boże postanowienie i Boże prawo nastąpiło w ten sposób, że na tą ziemię przyszedł nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Tak wiele wiemy o Jego przyjściu, o Jego narodzeniu, tak wiele wiemy o Jego działaniu, o Jego pracy. Kiedy przyglądamy się życiu naszego Mistrza i Zbawiciela, to zauważymy to, co tak często jest podkreślane z tego miejsca, a mianowicie taką gorliwość, takie ciągłe czuwanie, takie pilne zwracanie uwagi, aby wykonać wszystko, to, co zostało zwierzone mu przez jego ojca. Wydawał o sobie świadectwo, że to wszystko, co czyni, co mówi, czego naucza, to wszystko przyjął od swojego ojca. Możemy zauważyć, że życie Jezusa Chrystusa było bardzo blisko, w bliskiej społeczności ze swoim ojcem. Miał taką bliską więź, bliską społeczność. Myślę, że to jest tak wspaniale wyrażone, kiedy modlił, kiedy podniósł głos modlitwy swojej u grobu Łazarza, powiedział tam takie bardzo ciekawe słowa: Ojcze, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ja myślę, że życie człowieka wierzącego zamyka się, lub w tym zamyka się szczęście życia człowieka wierzącego, że ma tą wiarę, ma tą gwarancję przez Boże Słowo, że może przyjść przed tron swego Ojca, a Ojciec w imieniu Syna swego, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa, mówi, daje nam gwarancję, wyciąga swoje dłonie i jest gotowy, aby słyszeć naszą modlitwę, aby wysłuchiwać nasze prośby, aby spoglądać na nasze wołanie i na nasze oczekiwanie. Myślę, że wszyscy rozumiemy, jak dobrze jest, gdy jest ktoś tak potężny, jak nasz Bóg, który słyszy głos naszej modlitwy, który widzi nasze westchnienia, nasze wołania, który słyszy gdzieś tam tę głęboką troskę, która znajduje się gdzieś w naszym sercu i udziela swojej świętej, wspaniałej, niebiańskiej pomocy. Te słowa, one tak bardzo wspaniale brzmią: Ojcze, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Nie tak dawno słyszeliśmy o królu Hiskiaszu i on też zwrócił swoje oblicze przed tron Najwyższego Boga, kiedy usłyszał, można określić, wyrok dotyczący jego życia i powiedział znowu tam takie ciekawe słowa: Boże, Ty wiesz, że ja od młodości swego życia zachowywałem Twoje prawo. Znowu kieruje słowa człowiek do żywego Boga i odwołuje się do swojego życia i mówi: Boże, Ty wiesz, przecież Ty znasz, Ty jesteś tego świadomy, przecież Ty najlepiej to wiesz, że starałem się służyć od młodości mojego życia. My zauważamy, że ten ojciec, który spoglądał na tego człowieka, ponownie posyła proroka i przedłuża dni jego życia. Drodzy umiłowani, ja myślę, że i my przychodzimy na to zgromadzenie, przychodzimy przed tron Najwyższego Boga, bo mamy świadomość, że tutaj spełniają się słowa Biblii, gdzie Słowo Boże mówi: gdzie was dwóch albo trzech w moim imieniu, tam i ja pośrodku was będę. I myślę, że możemy powiedzieć amen. To jest prawda, gdzie dwóch lub trzech w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Boży Syn, poprzez moc świętego Bożego Ducha jest obecny. Ja myślę, że moglibyśmy przypominać sobie wiele wspaniałych chwil nabożeństwa, modlitwy, śpiewanych pieśni, słuchanego Bożego Słowa, gdzie nasze serca były przepełnione, wypełnione tą cudowną obecnością Jezusa Chrystusa. To przecież w zgromadzeniu, to przecież we wspólnej modlitwie tak wiele doświadczyliśmy. Tyle razy Bóg udzielił swojej odpowiedzi, tyle razy uzdrowił, tyle razy przebaczył, tyle razy dotknął się swoją dłonią, swoją ręką, pocieszył, napełnił mocą świętego Bożego Ducha, dał to głębokie odczucie wewnętrzne, że On jest z nami, że On jest na tym miejscu, że On wyciąga swoją dłoń, aby wykonywać swoje dzieło zbawienia. I myślę, że drodzy, kiedy tak potrafimy wglądnąć nawet własne doświadczenie, własne wspólne przeżycia, to zauważymy, jak bardzo jest błogosławiony człowiek, który może być w zgromadzeniu, który znajduje się w zgromadzeniu dzieci Bożych, który może otworzyć swoje serce i powiedzieć, być może, tak jak powiedział Pan Jezus, Panie, dziękuję Tobie, tak niejednokrotnie, tak wiele razy doświadczyłem, że Ty wysłuchujesz mojej modlitwy, że Ty posyłasz swoją pomoc, że Ty posyłasz swoją łaskę, że Ty posyłasz swoje miłosierdzie. Ja myślę, że pamiętamy ten moment, ten czas, kiedy wołaliśmy do złego Boga i mówiliśmy, Boże, tak bardzo pragniemy, tak bardzo chcemy, tak oczekujemy, abyś Ty na przykład napełnił moje serce mocą Świętego Bożego Ducha. I kiedy niebo, że tak określę, się otworzyło, kiedy Boża odpowiedź spłynęła, kiedy serce i cały człowiek został wypełniony łaską, mocą, siłą Świętego Bożego Ducha, to był stan bardzo szczęśliwy. To był stan takiego uniesienia. Człowiek w tych momentach, kiedy czuje bliską społeczność z Bogiem, kiedy czuje, że Bóg wysłuchuje jego modlitwę, jest gotowy dołączyć się do tego chóru, że tak określę, które jest zapisane w ostatniej księdze objawienia świętego Jana, gdzie tam jest Słowo Boże, mówi, że duch i oblubienica mówią przyjdź. Ja myślę, że każdy człowiek, który jest połączony z Bogiem, który doświadcza w swoim sercu pokój, który doświadcza w swoim sercu obecność swego Boga, który odczuje, że Bóg jest z nim, on jest gotowy w tym momencie powiedzieć, Panie, przyjdź. Ja chcę już być z Tobą. Ja chciałbym, aby już się spełniły te słowa, które wypowiedział mąż Boży apostoł Paweł, mówiąc o podchwyceniu Kościoła i mówi, a przeto pocieszajcie się tymi słowami, albowiem już zawsze będziecie ze swoim Panem. I moglibyśmy analizować, sięgać do różnych momentów naszego życia i ciągle byśmy zauważali, że tam, gdzie wspólnie podnosimy głos naszej modlitwy, gdzie kierujemy swoje oblicze do żywego Boga, w których momentach nas jest stać na to, być, Panie, przepraszam, Panie, przebacz, poczuję taką czy inną rzecz niewłaściwie. I kiedy ta Boża łaska, ten Boży pokój, jakby ponownie spływał na nasze serca, były to i są to chwile bardzo szczęśliwe, bardzo miłe, bardzo wspaniałe. Ja myślę, że właśnie ta Boża miłość, objawiona przez to, że odczuwamy Jego bliską społeczność, powoduje, że coraz więcej chcielibyśmy żyć dla Niego, coraz więcej chcielibyśmy służyć Jemu, coraz bardziej uświadamiamy sobie potrzebę przebywania, ciągłego, stałego przebywania z Nim, coraz więcej chcielibyśmy wołać, rozmawiać z Nim, przemawiać, zarazem słuchać Jego świętego Bożego niebiańskiego głosu. I to jest coś tak wspaniałego. To jest tak bardzo miłe. Ja myślę, dlatego też, jak już przedtem wspomniałem, niejednokrotnie pragniemy, chcemy być we wspólnym zgromadzeniu, bo nasz Ojciec zawsze coś przygotowuje dla tego wspólnego zgromadzenia, tej społeczności przed Jego świętym obliczem, bo taka jest Jego wola, aby Boży lud, zgromadzając się, oddawał chwałę dla Najwyższego Boga. Aby Boży lud, zgromadzając się, otwierał swoje serce na to cudowne Boże działanie. Aby był gotowy na spełnienie wszelkiej woli Bożej, którą Bóg by chciał uczynić w jego życiu. Drodzy umiłowani, nie tak dawno mówiłem o modlitwie. Mówiłem o tej takim trzecim filarze, czy takim temacie modlitwy, który powinien w naszym życiu być obok tych próśb, obok dziękczynienia, gotowość i pytania się, że tak powiem, i deklarowania tej gotowości spełnienia Bożej woli, którą Bóg ma w stosunku do każdego jednego z nas. Ale, drodzy, abyśmy mogli przeżywać te wspaniałe, cudowne chwile, abyśmy mogli dzisiaj być zgromadzeni przed obliczem naszego Najwyższego Boga, aby to Słowo Boże przemawiało do nas, aby ono przenikało nasze serce, wykonywało, dokonywało pewnej przemiany, udzielało swojej radości, wypełniało swoim pokojem, napełniało tą szczęściem, tą pewnością łaski zbawiennej. Drodzy umiłowani, nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus musiał oddać swoje życie za każdego jednego z nas. Musiał pójść na Golgotę, na krzyż. Myślę, że dokładnie znamy ten opis, to rzeczywiste wydarzenie, które miało miejsce, gdzie Jezus Chrystus przelał swoją świętą, niewinną krew. Oddał swoje życie za każdego jednego z nas. Zapłacił najwyższą cenę za zbawienie naszej duszy. Zapłacił najwyższą cenę za to, abyśmy w modlitwach naszych mogli rozmawiać z Nim, mówić Jemu i słuchać Jego odpowiedzi. Oddał najwyższą cenę, aby nasze serca były oczyszczone, oświęcone, ułaskawione, abyśmy mieli prawo powiedzieć do naszego potężnego Boga: Ojcze nasz. Zresztą Pan Jezus nauczył nas tej modlitwy pańskiej, rozpoczynając się od słów, gdzie kierujemy nasze westchnienie, nasze słowa do żywego Boga i mówimy: Ojcze nasz, Boże nasz. Za to wszystko nasz Pan Jezus zapłacił najwyższą cenę. Oddał swoje życie. Przelał swoją świętą, niewinną krew. Oddał całkowicie się do tego, aby wykonać wolę swojego Ojca. Wolę zbawienia, ułaskawienia człowieka. Bracie i siostro, zadajmy sobie pytanie. Na ile my jesteśmy zdolni oddać się i poświęcić się całkowicie Bogu? Na ile jesteśmy gotowymi w życiu swoim rzeczywiście poświęcić się żywemu, świętemu Bogu? Nie poświęcić się swoim pragnieniom, swoim dążeniom, swoim myślom, swojej filozofii życia, ale oddać się całkowicie, poświęcić się w ręce najwyższego żywego Boga. Jezus poświęcił, oddał swoje życie całkowicie w ręce Boże i zgodnie z Bożą wolą odkupił rodzaj ludzki. Kiedy sięgniemy do opisu biblijnego, zobaczymy męża Bożego apostoła Pawła, zauważymy ciekawą wypowiedź Bożą, wypowiedź mistrza Jezusa. Kiedy Paweł wierzył, kiedy nastąpiło to spotkanie, kiedy to światło przeniknęło jego duszę, kiedy usłyszał ten głos: dlaczego mnie prześladujesz? Następnie zauważymy, że w tym Bożym powołaniu, w tej Bożej woli, która była skierowana w stosunku do tego męża Bożego, było to, że musiał wiele ucierpieć dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. Musiał zapłacić potężną cenę za to, że był ułaskawiony przez żywego, świętego Boga. My ciągle patrzymy na męża Bożego Pawła jako tego, który Bóg przez swoją potężną łaskę tak wspaniale używał. Kiedy otwieramy Nowy Testament, ciągle zauważamy listy, które pod wpływem mocy świętego Bożego Ducha tenże mąż Boży napisał. Kiedy czytamy o jego życiu, zauważamy, jak wiele wspaniałych rzeczy Bóg wykonał przez jego ręce. Zauważamy męża chodzącego z Bogiem, męża, którego powinniśmy też i naśladować. Człowieka, który całkowicie, bezgranicznie oddał się w ręce najwyższego Boga. I ten człowiek w pewnym miejscu mówi tak jakby o tym codziennym boju, które on wykonywał. Kiedy mówi o niebezpieczeństwach, o trudnościach, o prześladowaniach, o wielu, wielu innych rzeczach, o trosce, która go ciągle przegniatała, ale podsumowuje to ciekawymi słowami i mówi: i nie ma żadnej rzeczy, która byłaby mnie zdolna odłączyć od miłości Jezusa Chrystusa. Możemy zauważyć, że człowiek, który chce oddać się całkowicie, poruszyć Bożej łasce, chce spełnić Bożą wolę, musi to być człowiek, którego serce jest wypełnione Bożą miłością. Miłością bezgraniczną. Miłością, która służy, miłością, która daje, miłością, która bardzo pilnie czuwa nad tym, aby wykonać każde słowo zapisane na stronicach Pisma Świętego. Aby wykonać tą Bożą wolę, która znajduje się na stronicach Nowego Testamentu. Drodzy umiłowani, chciałbym, abyśmy, jak już powiedziałem, zadali sobie pytanie, na ile ja jestem gotowy poświęcić się memu Bogu. Jak często być może upadam, jak często być może się mylę, jak często być może zapędzam się za daleko. Dlaczego? Zwróćmy uwagę na Pana Jezusa i wrócę znowu do Niego. Siła tego obrazu życia, tego świadectwa życia Syna Bożego zamykała się w tym, co często jest wspomniane z tego miejsca, że Jezus nauczał, mówił, przekazywał dokładnie to i tylko to, co było mu przekazane od Ojca. Siłą naszego oddania dla Boga i miarą naszego oddania się Bogu i poświęcenia się dla Boga i życia oddanego w ręce Boże jest, miarą jest to, na ile swoje życie, swoje pielgrzymowanie, swoje postępowanie, swoje rozmowy odzwierciedlamy, czy wnosimy do naszego życia zaczerpnięte z Bożego Świętego Słowa, z tego Nowego Testamentu. Albowiem tylko wtedy, kiedy trwamy w Bożym Słowie i na ile trwamy w Bożym Słowie, na tyle mamy siły do tego, abyśmy budowali nasze wnętrze Bożą miłością, a zarazem abyśmy umieli służyć dla Jego świętego, wspaniałego Bożego imienia. Drodzy, to jest tak istotne, abyśmy o tym pamiętali. Chciałbym, abyśmy sięgnęli naszym umysłem też do listu męża Bożego do Hebrajczyków i tam są takie ciekawe uwagi zwrócone w 13 rozdziale. Może przeczytajmy sobie od 13 rozdział, od 8 wersetu do 17 włącznie. Rozpoczyna się to Słowo Boże i ten werset od takiego bardzo wzniosłego stwierdzenia, od takiej rzeczywistej prawdy. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I myślę, że możemy powiedzieć amen. Chwała Jezusowi, że On jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. I dalej mąż Boży nas naucza. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać swoje serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznawają Jego imię. I nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże czynią to z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. To miejsce Pisma Świętego, jak już powiedziałem, przekazuje kilka takich bardzo ciekawych myśli. Po pierwsze, jest to głębokie stwierdzenie, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. A co idzie za tym? Jego nauka, Jego oczekiwanie, Jego błogosławieństwo, Jego łaska, Jego jest spokój, Jego pokój jest niezmienny. Jest ciągle ten sam, skierowany do serca człowieka wierzącego. Skierowany do serca, który zagłębia się w prawo Bożej Księgi, który sięga do tego, aby w swoim życiu wykonać Bożą wolę. Możemy zauważyć, że działanie, miłość, łaska, pokój Jezusa Chrystusa jest ciągle wyciągnięta do naszych serc. Druga myśl, która jest zawarta w tym miejscu, myślę, że jest szczególnie istotna w naszym, tym XXI wieku, a mianowicie nie dawajcie zwodzić się przeróżnym naukom. Myślę, że to, co dzisiaj obserwujemy wokół siebie, takie różne nowe trendy nauczania, różne nowe trendy nauki, różne wiele takich wzniosłych haseł, które otaczają, które gdzieś pojawiają się w zasięgu naszym, kiedy się im bliżej przyglądamy, zauważamy, że nie do końca to wszystko, co w tym zawarte jest, jest zgodne z Bożym Świętym Słowem. Dzisiaj szatan szczególnie pragnie odwrócić człowieka od Bożej ścieżki, od Bożej drogi poprzez różne nauki, zwodnicze nauki, które dotykają serc ludzkich. Dzisiaj, kiedy otworzymy internet, gdziekolwiek sięgniemy, możemy naczytać się, nasłuchać tak wiele, wiele nauk, które czasami nic wspólnego nie mają z tą żywą księgą Bożego Świętego Słowa. I co jest ciekawego lub przykrego, tak należałoby powiedzieć, że wielu ludzi wierzących, którzy spotkali się ze swoim Bogiem, którzy doświadczyli potężnej Bożej łaski, mocy, zbawienia i pokoju, kiedy pielgrzymują za swoim Panem z biegiem czasu, zaczynają to jakby, trudno mi to określić lub dobrać słowo, ale tak jakby ten słuch duchowy zostaje przytępiony i zaczynają chwytać, wyłapywać rzeczy, które nie są z tej Księgi Bożej i ich wewnętrzne sumienie, to duchowe sumienie nie wskazuje, że wstępują na niewłaściwą drogę. Dzisiaj szczególnie szatan właśnie przez różnego rodzaju nauki i filozofii pragnie doprowadzić chrześcijaństwo do takiego letniego stanu, do takiego stanu zaspokojenia, do takiego stanu w miarę jest dobrze, jestem okej, wszystko jest dobrze, jakoś tam się układa, bo przecież nie czynię tego, nie tamtego, albo czynię to i to, więc ja jestem. I zaczyna w tych obcych naukach, możemy zauważyć, że coraz więcej doprowadza się do tego, aby człowiek sam siebie oceniał. Aby człowiek sam o sobie wyrabiał sobie opinię. Co jest tak bardzo niebezpieczne. Słowo Boże nam mówi, Pan Jezus powiedział, że On sam o sobie nie wydaje świadectwo, ale jest Ojciec, który On wydaje o Nim świadectwo. Jest to tak bardzo istotne. I tutaj apostoł mówi bardzo wyraźnie, abyśmy zwrócili uwagę, abyśmy byli bardzo czujnymi, abyśmy bardzo głęboko wnikali w Boże Święte Słowo, dlatego że tylko ono jest w stanie nas prowadzić w te zbawcze ramiona cudownej Bożej łaski, Bożego pokoju. Następną głęboką myślą, która jest tutaj zapisana, jest napisana o złożonej ofierze naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To, co już było wspomniane, to, co wspominaliśmy. Ale jest tutaj też mowa o pewnym pohańbieniu. Jezus, który chciał wykonać ojcowski Boży plan, który z głębokiej miłości oddał swoje życie za każdego jednego z nas, przyjął na siebie to pohańbienie za moje, za nasze grzechy. Zamiast przyjąć, patrząc się na życie Jezusa, patrząc na Jego całe działanie, na te wspaniałe cuda, na to, co On wykonywał, na to, że On leczył, rozwiązywał problemy, wydawałoby się, że ludzie, którzy Go otaczają, ludzie, którzy to wszystko widzą, którzy o tym słyszą, powinni Go raczej otaczać szacunkiem, raczej Go obraniać, a jednak następuje moment, że On, sprawiedliwy Boży Syn, który przyniósł ojcowską prawdę, musi z pohańbieniu być przybity do drzewa krzyża na tej Golgocie, oddać swoje życie. Ja myślę, że to jest tak istotne, abyśmy zauważyli w tym nauczaniu też jeszcze jednej pewnej prawdy. Prawda, która wynika z tego obrazu. A mianowicie znamy takie miejsce Pisma Świętego, że każdy, kto chciałby sprawiedliwie żyć, będzie prześladowany. Tam nie jest napisane niektórzy, wielcy mężowie, wielkie niewiasty, ale mówi każdy. Zauważymy, że w życiu Jezusa ta sprawiedliwość była bardzo mocno widoczna. Ona uwidoczniała się w Jego działaniu, w Jego mowie, w Jego czynie, we wszystkim. A jednak nie był zrozumiany. A jednak nie był przyjmowany. A jednak leciały w kierunku Jego wiele różnych fałszywych oskarżeń, pomówień. a jednak musiał wziąć krzyż ten hańby, aby oddać swoje życie, zapłacić najwyższą cenę za nas. Kochana siostro, kochany bracie, jeżeli i dzisiaj w tym naszym spokojnym kraju, gdzie chrześcijaństwo jako takie nie jest prześladowane, gdy będziesz żył pobożnie, gdy będziesz żył sprawiedliwie, gdy będziesz żył życiem świętym, spotkasz się z prześladowaniem, spotkasz się z niezrozumieniem, spotkasz się z wieloma różnymi oskarżeniami, spotkasz się z czymś, co czasami nie będziesz mógł zrozumieć, ale jest to cena, którą płacisz za to, abyś usłyszał ten wspaniały głos trąby Archanioła i był zawsze ze swoim Panem i przybywał zawsze w Jego łasce, w Jego cudownym pokoju i w Bożym miłosierdziu. Apostoł Paweł, który czynił tak wiele wspaniałych rzeczy, wspaniały mąż Boży, proszę zwrócić uwagę, że i on wśród ludzi wierzących spotkał się z czymś kompletnie dla mnie niezrozumiałym. No bo jeżeli apostoła Pawła była mowa do niczego, to myślę, że tym bardziej moja, odważę się powiedzieć, i nasza. Mąż Boży, pełen Ducha Świętego, pełen mocy Bożej, pełen autorytetu Bożego, idzie, dokonuje wspaniałych rzeczy, cudownych rzeczy, a jednak nie do końca był rozumiany, bo stał na straży Bożego Świętego Słowa, bo chciał sobie dokładny wzór i przykład z Jezusa Chrystusa, który powiedział: to, co mówię, to, co nauczam, tylko to mówię, tylko to nauczam, co słyszałem u swego Ojca. Myślę, że gdybyśmy, każdy z nas indywidualnie dla siebie zadał pytanie, czy mógłby przynajmniej przybliżyć się do słów tych, które powiedział Pan Jezus, że to, co ja mówię, to mówię to, co słyszałem u swego Ojca. Czy bylibyśmy w stanie powiedzieć, że to, co mówimy i tak, jak mówimy, to mówimy tak, jak wyczytaliśmy z tej żywej księgi Pisma Świętego. Proszę zwrócić uwagę, jak, w czym kryje się ta głęboka, z jednej strony głębokie Boże błogosławieństwo, a z drugiej strony niezrozumienie. I sięgamy dalej do Bożego Słowa. Apostoł dalej nas naucza i przenosi w następną głęboką myśl, a mianowicie o składaniu ofiary pochwalnej, o tym wyznaniu ust, o tym owocu warg naszych. Znowu dotyka, nie chciałbym dzisiaj rozwijać tej myśli, ale dotyka się to naszego języka, naszej mowy, naszych prowadzonych rozmów. Ale apostoł też dotyka jeszcze następnej głębokiej myśli. I nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Panu Bogu. Możemy zauważyć, że ta dobroczynność, ta wzajemna pomoc, wzajemna troska w imię czystej Bożej miłości niczym innym jest, jak w oczach Najwyższego Boga, ofiarą, która podoba się dla Boga. Ofiarą, która jest miła żywemu, świętemu Bogu. Ofiarą, która jest przyjęta przez Najwyższego Pana. Ofiarą, która jest zauważona przez żywego Boga. Ofiarą, na którą oczekuje nasz żywy Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Możemy znowu zauważyć, że w tym miejscu, akurat w tym nauczaniu, gdzie rozpoczyna się od tego 8 wersetu stwierdzeniem, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam, mąż Boży pod wpływem mocy świętego Bożego Ducha porusza takie istotne tematy, nauczanie, a mianowicie, abyśmy pilnowali czystości nauki, abyśmy zwrócili uwagę na naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, na Jego pohańbienie, śmierć i zmartwychwstanie, kieruje nas do dobroczynności i wskazuje nam na istotę tego praktycznego życia przed obliczem Najwyższego Świętego Boga. I ostatnią myślą tego urywka przeczytanego Bożego Słowa jest coś, co czasami jest źle zrozumiane, nie do końca dobrze pojmowane. A mianowicie, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Ja myślę, że ta nauka i to miejsce Pisma Świętego, bo nauka Biblii, miejsce Pisma Świętego jest bardzo dla nas wszystkich znana. A zarazem, kiedy sięgniemy do naszego życia, proszę zwrócić uwagę, już małe dzieci mają czasami problem z uległością, z posłuszeństwem swoich rodziców. I kiedy tak byśmy analizowali po kolei żłobek, przedszkole, szkołę, pracę, małżeństwo, dzieci, rodzice, mąż, żona i przynieśli to do zboru, to zauważamy, że jedną rzeczą, którą każdy z nas, wydaje mi się i odważę się powiedzieć, każdy z nas musi w sobie toczyć pewny bój, to jest właśnie troska i walka o to, abym był posłuszny Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Ciągle to posłuszeństwo gdzieś się wymyka spod kontroli naszej. Ciągle gdzieś się wkrada to nieposłuszeństwo do życia człowieka. Już od malutkich dzieci, jak akurat teraz są wnukowie, małe wnukowie w moim domu i zauważam, jak gdzieś im to takie miło zrobić na przekór temu, co mówi mama, co mówi tato, albo gdzieś udać, że się nie słyszy, że nie dociera, że to nie do niego dochodzi i to posłuszeństwo jest takim czymś, bardzo jakimś takim obcym dla człowieka. O Jezusie jest napisane, że nauczył się posłuszeństwa. O Jezusie jest napisane, że był posłuszny swemu Ojcu. Drodzy umiłowani, jeżeli my chcemy być posłuszni dla Boga, jeżeli, a uważam, że chcemy wszyscy być posłuszni dla Boga, jest to niemożliwe, aby rozerwać moje posłuszeństwo dla Boga, to jest jedna rzecz, a moje posłuszeństwo dla rodziców wierzących, to jest druga rzecz, a moje posłuszeństwo dla męża, to jest inna rzecz, a moje posłuszeństwo z Boże, to jest jeszcze coś innego. Nie. Jeżeli mówimy o posłuszeństwie, którym oczekuje od nas nasz żywy Bóg, to On go nie dzieli. Dlatego, że w posłuszeństwie zamyka się wykonanie woli i prawa Biblii. A Biblia mówi o posłuszeństwie dzieci w stosunku do rodziców. Biblia mówi o posłuszeństwie żony w stosunku do męża. Biblia mówi o posłuszeństwie przewodnikom i odpowiedzialnym. Biblia mówi o bezpośrednim posłuszeństwie Bogu i to się zamyka w całości jako temat posłuszeństwa. Posłuszeństwo dzisiaj jest bardzo potrzebne dla naszego życia. I ja myślę, że każdy z nas doświadczył, jak głęboką Bóg oddaje nagrodę, jak wspaniale Bóg błogosławi za posłuszeństwo i wykonanie Jego woli i jak wiele zamieszania, nieszczęścia, bólu, cierpienia zadajemy sobie lub komuś, kiedy nie jesteśmy posłuszni woli Najwyższego Boga. Posłuszeństwo i nieposłuszeństwo, kiedy czytamy Stary Testament, jest porównane do grzechu czarów, czego Bóg nienawidził. Drodzy umiłowani, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, abyśmy też sobie zadali pytanie, abyśmy skontrolowali swoje, moje, każdy z nas swoje posłuszeństwo. Posłuszeństwo zgodne z oczekiwaniem Boga. Posłuszeństwo, o którym mówi Biblia. Kochani, to jest tak istotne, tak ważne i tak bardzo potrzebne dla naszego życia. I tutaj w tym miejscu apostoł mówi, kończąc tą myśl 17 wersetu, mówi, niechże to czynią z radością, a nie ze zdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Coś ciekawego, że w momencie, kiedy nie spełniam tego, czego oczekuje Bóg ode mnie, zostało zapisane w tym 17 wersecie, nie przynoszę szkodę komuś, tylko sobie. Ja tracę na społeczności z Bogiem, ja tracę na społeczności z Bożą łaską, ja zamykam się na działanie świętego Bożego Ducha, ja ponoszę szkodę. Tak mówi mąż Boży, pisząc ten 17 werset 13 rozdziału. Dałby Bóg, abyśmy, kiedy mimo woli jesteśmy w tej atmosferze, choć jak już wspomniane było i nie jest to ważne i nie dzisiaj jest data, gdybyśmy nawet kalendarzowo chcieli przenieść tego, że się wspomina śmierć Pana Jezusa i zmartwychwstanie, ale Biblia nam mówi, że powinniśmy to wspominać ciągle w naszym życiu i w naszym postępowaniu. I proszę zwrócić uwagę, że Chrystus oddał życie, aby dać nam siły, aby nas uskrzydlić, wyposażyć Jego mocą do tego, abyśmy dostosowali się do Jego Bożego Słowa i w posłuszeństwie wykonywali wolę naszego Ojca. Żyli dla Jego chwały, żyli dla Jego świętego, Bożego, cudownego majestatu. Dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy spędzili jeszcze taki czas w naszej wspólnej modlitwie, wspólnym bojowaniu przed obliczem Najwyższego Boga. Ponownie przynieśli się do Jerozolimu, do tego momentu, do tego czasu, kiedy to miasto krzyczało. Tak jak niedawno krzyczało Hosanna synowi Dawidowemu, tak teraz krzyczało ukrzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Ja jestem świadomy, że ja i my wszyscy znamy to wydarzenie bardzo dokładnie. Ale drodzy, niech Pan da nam siły, abyśmy zrozumieli, że to słowo ukrzyżuj, to w tym słowie tak jakby się zamykało krzyk mego grzechu, mego nieposłuszeństwa, mojej nieprawości, która doprowadziła, że była jedyną drogą, do tej jedynej drogi usprawiedliwienia, ułaskawienia mego życia tylko i wyłącznie przez krzyż, przez Golgotę i przez śmierć Pana Jezusa. I On to uczynił, oddał swoje życie. I znowu powiem to, co powiedziałam przedtem, co ja oddaję dla swego Boga. Co ja tak naprawdę oddaję dla swego Boga. Nie wtedy, kiedy siedzimy tutaj na tym miejscu, kiedy jesteś nam tak dobrze, ale kiedy idę do szkoły, idę do pracy, kiedy znajduję się pośród tych ludzi, czy oddaję tą wierność dla swego Boga, czy otaczający ludzie zauważają we mnie tą Bożą sprawiedliwość, czy otaczający ludzie zauważają we mnie tą Bożą pobożność, to pragnienie gorliwego naśladowania Jezusa Chrystusa. Czy jestem gotowy znieść i wziąć na siebie z tego tytułu prześladowanie. Może jakieś docinki, może jakieś nieciekawe słowo, może jakaś utrata kolegi, koleżanki, ale w imię służby dla Boga, czystości Ewangelii, ja idę w ślad za moim Panem. Czy jestem gotowy zapłacić tą cenę? Czy jestem gotowy przyjąć na siebie każde złe spojrzenie, złe słowo, mając świadomość, że czynię to przy Bożej pomocy, w imię Bożej miłości, czystości Ewangelii, wykonania posłusznego Bożego oczekiwania, Bożego prawa i tego, co Bóg przekazuje dla mojego życia. Czy jestem gotowy, może to jest tak dziwnie zabrzmi, ale czy jestem gotowy pójść na krzyż razem z moim Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem? Czy jestem gotowy dla mego Pana oddać życie? Czy jestem gotowy dla mego Pana znieść wiele różnych sytuacji, aby tylko Jego imię było wywyższone, aby tylko płynęła chwała dla Jego majestatu? Czy jestem gotowy zaprzeć samego siebie, wyrzec się wielu rzeczy tylko po to, aby imię Boże było wywyższone, aby płynęła chwała dla Bożego świętego majestatu? Czy jestem gotowy to uczynić? Może powstańmy wspólnie. Zaśpiewajmy ten króciutki refren Święta Krew Jezusa. Niech ten moment będzie takim jeszcze chwilą przeanalizowania, przemyślenia naszego życia, sięgnięciem głęboko do naszego serca. I jeszcze raz zadać sobie pytanie, czy jestem gotowy w imię posłuszeństwa Biblii, w imię miłości do mego Pana, wyrzec się wielu rzeczy, dostosować się do Bożej łaski, wykonać to, czego Bóg oczekuje ode mnie, co nakłada na moje życie, aby Jego imię, aby Jego majestat był wywyższony poprzez moje życie. Zaśpiewajmy ten refren, tak głęboko analizując swoje serce. Możemy popatrzeć na minione dni naszego życia, możemy popatrzeć na nasze potknięcia, może pomyłki, które uczyniliśmy. I zwróćcie uwagę, że podłożem tej mojej pomyłki było nieposłuszeństwo Ewangelii. Była taki brak odwagi, aby przyjąć na siebie pewne cierpienia, wykonując wolę Najwyższego Boga. Często tak lubię powtarzać, i wolałem zgubić się w tłumie, niż stanąć w obronie Ewangelii.